Najpierw chcę się z Wami podzielić pewnym sekretem, wielką tajemnicą. Być może też ktoś ma taką tajemnicę. Chcę Wam powiedzieć, że lubię tę medytację. Lubię sobie posiedzieć. I kiedy mówię to, że lubię tę medytację, i nawet biorąc pod uwagę to, że mi się czasami nie chce siedzieć, że czasami mnie ta medytacja wkurza, to ją bardzo lubię. I kiedy mówię to, że lubię tę medytację, to nie mam teraz na myśli jakiegoś głębokiego znaczenia duchowego czy religijnego, które oczywiście jest fundamentalne dla tej praktyki. Ale wiele lat temu odkryłem, że ja lubię po prostu usiąść tak jak lubię na przykład zjeść jakąś swoją ulubioną potrawę albo posłuchać ulubionej muzyki i po prostu posmakować tej obecności, tego smaku, który daje to siedzenie. Czy ktoś ma z Was takie doświadczenie? Takie bez, tak? Bez, użyjmy tego słowa, bez zadęcia jakiegoś religijno-duchowego. Po prostu lubisz sobie usiąść i posiedzieć. I jeszcze to, co mnie ujmuje, wiecie, ostatnio, to praktyczność tej medytacji. Myślę, że może kto z Was jakoś dłużej medytuje i dzielił się tym swoim doświadczeniem medytacji z innymi, z bliskimi, to mógł się spotkać z takim komunikatem, no, po co Ci ta medytacja? To nic życiowego w tej medytacji nie ma, nic praktycznego. Myślę, że jest kompletnie na odwrót. Że ta medytacja jest bardzo praktyczna. I że nieżyciowe jest to, że ktoś w ogóle nie medytuje albo nie robi żadnej praktyki duchowej. Że to wszystko jest na odwrót. No ale to gdzieś trzeba do tego dojrzeć. Ale to podzielenie się tym sekretem to jest przystawka. Główne danie jest na Wielki Post, ponieważ jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. I ja bardzo mocno postrzegam też medytację w kategoriach pewnego postu. Kiedy my pościmy od jakiegoś jedzenia, jeszcze jeżeli to robimy długo, wchodzimy w jakąś głodówkę, nie wiem, czy ktoś wchodził w coś takiego, to odtruwamy swój organizm różnego rodzaju toksyn organicznych, którymi zainfekowaliśmy się przez określony czas. Nawet są pewne objawy w ciele tego odtrucia. I tak jak post od jedzenia, post cielesny, potrafi odtruć z różnego rodzaju toksyn, tak również post umysłu serca potrafi odtruć nas od różnego rodzaju myślowo-emocjonalnych toksyn, którymi się albo zainfekowaliśmy przez lata, albo się infekujemy, albo pozwalamy, żeby ktoś nas zainfekował. I ten post umysłu serca, on się dzieje też tu. Jest jednym z aspektów praktyki medytacji. Zresztą ten obraz postu pustyni to są takie kluczowe obrazy w ogóle dla liturgii wielkopostnej. Pewnie dlatego, że mamy bardzo mocny ten archetyp obrazu Chrystusa, który pości na pustyni przez 40 dni. Ale z drugiej strony jest też prawdą to stare, jak świat może, doświadczenie, że różnego rodzaju mędrcy, prorocy, mnisi, mistycy, filozofowie, ludzie, którzy poszukiwali głębi, wychodzili na pustynię szukać prawdy o sobie, prawdy o Bogu, relacji do Boga. Szukali prawdziwej swojej tożsamości. Chcieli może zerwać sieć różnych fałszywych zależności, dzięki jakichś masek, gier swoich, udawania czegoś przed Panem Bogiem. Bo my lubimy trochę poaktorzyć też i przed Panem Bogiem. Czy lubimy? Może to trochę przesadziłem, ale tak często bywa, że trochę udajemy przed Panem Bogiem. chcemy autentycznie wejść w jakąś praktykę, ale tam lubimy się poszukiwać. To jest to doświadczenie, jak ktoś w swoim życiu chce praktykować jakoś mocno i nieustannie pojawia się to doświadczenie takie: dzisiaj sobie odpuszczę, Panie Boże. Jutro no też sobie odpuszczę. Mam przecież tyle trudności. Tyle kwestii mnie wciąga. Panie Boże, kocham Cię. Nie muszę specjalnie tutaj dzisiaj naprawdę się męczyć. No, takie quasi-aktorstwo trochę. Ale rzeczywiście to wejście na pustynię to jest wejście, konfrontacja ze sobą. Z prawdą o sobie. Myślę też, że udział w takiej sesji medytacyjnej jest taką formą wyjścia na pustynię. Wejście w ciszę, wejście w odosobnienie, wejście w milczenie, konfrontacja z tym, co my nosimy w sobie. Zresztą współcześnie coraz częściej się mówi o pustyni w mieście i to jest prawda. Myślę, że zwłaszcza wtedy, kiedy masz takie doświadczenie w swoim życiu, pewnej takiej iluzyjnej atrakcyjności tego kontekstu, gdzie mieszkasz gdzieś w mieście. I to cię pcha w twoim życiu, tam gdzie jesteś, właśnie do poszukiwania ciszy, do odosobnienia, do milczenia, do wyjazdu na taką sesję medytacyjną. Bo już tej tęsknoty wewnętrznej nie możesz zaspokoić tą iluzyjną atrakcyjnością. Że ona cię pcha na poduszkę medytacyjną, czy pcha cię do kościoła, pchacie gdzieś, gdzie chcesz pobyć ze sobą. Także to wyjście na pustynię, której z naszej perspektywy esencją jest praktyka medytacyjna, to jest konfrontacja się konfrontacja z różnego rodzaju myślowo-emocjonalnymi toksynami, które my możemy w sobie odkryć. Prawdą jest, jeżeli ktoś trochę interesował się ojcami pustyni, to wie, myśmy tutaj wielokrotnie o tym mówili, że takim kluczowym odkryciem, jeśli chodzi o myśli, to są te tak zwane myśli namiętne, logismo. I to są te myśli, które kierują nas do określonych sytuacji grzechowych, zwłaszcza jeżeli za nimi pójdziemy. I odkryciem medytacji jest to, że ty możesz zrobić stop. Kluczowa rzecz jest tylko taka, nie podążasz za tymi myślami, tak jak w ogóle w tej praktyce nie podążamy za myślami. Pozwalamy im odejść. Ale jest w naszym życiu kategoria myśli, o której chyba głośno się zrobiło dzięki psychologii, a która to kategoria rzeczywiście ma bardzo ważne znaczenie także dla naszego życia duchowo-moralnego, osobowościowego i rzeczywiście warto sobie zdawać z tego sprawę. Mianowicie chodzi mi o toksyczne myśli. To jest coś, jak powiedziałem, o czym się zrobiło głośno i nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle pokusił się jakąś kategoryzowanie tego w kategoriach moralnych. Zostawmy to nie jest istotne. Chodzi o cały zakres negatywnych myśli na nasz temat, myśli, które my sami sobie fundujemy, czy myśli, które inni fundują nam o nas i pozwalamy, żeby te myśli do nas przyszły. Żeby zobaczyć to wyraźnie w kategoriach chrześcijańskich i tego, do czego my jesteśmy powołani, to trzeba sobie po pierwsze uświadomić, że tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas jest darem. Jest darem, ma potencjał od Boga dany, ma określone talenty, ma określone pragnienia, wyzwania do tego, żeby ten nasz potencjał rozwijać. Tak? My jesteśmy darem dla siebie, jesteśmy darem dla innych i nosimy często, możecie posłuchać samych siebie, ja wierzę, że to każdy ma. Nosimy czasem ten cichy, taki drgający głos serca, który mówi wielokrotnie, żebyś przekroczył swoje ograniczenia, żebyś rozwijał swoje zdolności, żebyś poprawiał swoją sytuację życiową. No tak jak zgodnie z nauczaniem chrześcijańskim jest, żebyśmy przeżywali szczęście doczesne i życie wieczne mieli. To jest esencja na naszego funkcjonowania. Jeśli odkrywasz ten cichutki głos, który mówi w tobie od lat, albo odkrywasz te pragnienia, które nosisz od lat i za nimi nie podążasz, to przyjrzyj się, dlaczego za nimi nie podążasz. Czy to nie jest jednak tak, że mnóstwo tych toksycznych toksyn myślowo-emocjonalnych cię blokuje od lat i nie robisz żadnego ruchu. Dlatego trzeba sobie przywołać i mieć świadomość tego, kim jesteśmy, jaka jest godność nasza, wynikająca z aktu stworzenia, do czego nas Pan Bóg powołał, i zbawienia, żebyśmy mieli pełną świadomość tego, że jeżeli my czegoś nie realizujemy i dajemy temu stop w naszym życiu, bo właśnie pewne kategorie toksycznych myśli nas trzymają, to jest, no to jest nie w porządku. To jest coś, z czym trzeba się wcześniej czy później pokonfrontować. I to jest nieważne oczywiście, skąd te myśli przychodzą. To jest nieważne. I jedno jest pewne, one wysysają z nas życie. Wysysają twój czas, wysysają przez lata energię, wysysają potencjał, talenty, mija czas, a ty masz wrażenie, że stoisz w miejscu, chociaż ten drgający głos tam mówi, że możesz zmienić swoją pracę. Możesz poprawić swoją sytuację. Mało tego, powinieneś to zrobić i od lat to pielęgnujesz. Albo odważ się zrobić jakąś ważną rzecz w swoim życiu, jakąś przełomową. Bo Pan Bóg cię tam zachęca. I jeszcze masz to zapewnienie takie biblijne. Ja jestem z tobą. To jest jak refren, który się pojawia w Biblii. Ja jestem z tobą, nie bój się, ja jestem z tobą. Masz ten potencjał. A jednak nie. A jednak coś trzyma. I to jeszcze trzyma często w sensie uczuć bardzo mocno. Nie ruszysz z miejsca. A jak powiedział kiedyś ojciec Józef Maria Bocheński w podręczniku mądrości tego świata, nie wiem, czy ktoś z was czytał jego książeczkę, polecam, powiedział prostą rzecz. Żyj dla swojego dzieła. Żyj, możemy dodać. Nie myśl o tym, ale żyj. W tym sensie też praktyka medytacyjna jest bardzo praktyczna, ponieważ ona pokazuje, że możesz doświadczyć tego, jaka jest relacja między myśleniem a tym, że ty po prostu siedzisz, że ty po prostu możesz żyć, możesz coś realizować. Co się nie musi dziać w głowie, tylko dzieje się w realności. Te toksyczne myśli też zachęcam was do tego, żebyście się też temu przyjrzeli. Ja kiedyś na swój taki użytek wyróżniłem trzy kategorie tych myśli, które ja na przykład w sobie gdzieś przez lata potrafiłem odkryć. Pierwsza kategoria to są moje wszystkie takie fałszywe refreny, fałszywe samooceny, że nie potrafisz czegoś zrobić, jesteś gorszy od innych, nie podniesiesz się z czegoś. Wszystkie te moje własne osądy, albo że nikt mnie nie rozumie. Inną taką kategorią to jest takie myślenie o świecie, że ten świat, a moje życie w nim to jest trochę bez sensu. Że kłody, które mam pod nogami, to już nie przesunę, nie da rady. Albo nie zmienię tej pracy. No, tak utkwiłem w niej, że nie zmienię. Tak, myślenie o zewnętrznych sytuacjach. Chyba też taka trudna trzecia kategoria to jest wtedy, kiedy my pozwalamy sobie obcować z ludźmi, którzy nam próbują wdrukować różne trudne, toksyczne myśli. Być może są tutaj ludzie, którzy mieli to doświadczenie na przykład w szkole, w stylu Kowalski. Znowu źle zrobiłeś to zadanie. Kowalski, nic z ciebie nie wyjdzie. Kim ty będziesz w życiu? Albo w pracy. Panie Kowalski, pan znowu źle obsłużył tego klienta. A może być też w małżeństwie. To smutna historia, ale tak jest też. Jesteś do niczego. Co to za facet jesteś? I jeszcze słuchajcie, co jest najgorsze, to czasami w tych relacyjnych sytuacjach ktoś może powiedzieć: ja to robię dla twojego dobra. Z troski o ciebie robię to. Tak, ja ciebie kocham. Albo budzi ktoś poczucie winy. No jak to, chcesz na przykład pojechać na medytację? A ja co? A ja sama zostanę, albo sam zostanę? A co mama o tym na ten temat powie? Tak? Albo jakiekolwiek inne działania, które są tak naprawdę realizacją tego pragnienia, które masz w sobie. I idziesz za tym. No jak ktoś mówi, no nie, to nie zasmucisz mnie. Różnego rodzaju szantaże. Wszystkie te toksyczne myśli związane z emocjami, które hamują nas od tego, żeby iść za tym marzeniem, za tymi pragnieniami, które Bóg włożył w nasze serca, w nasze umysły. Jak ważna jest tutaj w takim razie medytacja? Po pierwsze, ona daje przystęp do doświadczenia i kładę na to nacisk, do doświadczenia, którego wielu ludzi nie ma. I jeśli nie wejdą w jakąś praktykę duchową, to tego doświadczenia mieć nie będą. Mianowicie chodzi o doświadczenie, które jest kluczowe dla praktyki medytacyjnej. Mianowicie, że te, użyjmy już tego wyrażenia, toksyny myślowo-emocjonalne, które się w nas pojawiają, one nie mają trwałej natury, one są puste. Że ty się z nimi nie musisz absolutnie utożsamiać. One się po prostu pojawiają, przychodzą, możesz pozwolić im odejść i one znikną. To jest bardzo ważne odkrycie w życiu. Bo dla wielu ludzi życie to jest życie tymi różnego rodzaju tworami. A medytacja mówi ci, że życie to jest życie. Oczywiście jesteśmy istotami myślącymi, czującymi, jasne. Ale to z tego życia to te myśli, emocje powstają. To jest to współgra. A nie tak, że ty masz wdrukowany jakiś refren, wdrukowane przekonania, które cię hamują od życia. To jest bardzo ważne odkrycie. Toksyny myślowe, emocjonalne nie mają trwałej natury, są puste. Pach. Odchodzą. Nie musisz za nimi podążać, nie musisz się z nimi utożsamiać. I tu znów jest sytuacja taka, jak ojcowie mówili też z logismoj. Trudna sytuacja będzie wtedy, kiedy zaczniesz z nimi dialogować, za nimi pójdziesz i one wtedy nabierają coraz większej siły. Rodzą się emocje, te emocje znowu wywołują myśli i taki kołowrotek się zaczyna. Tylko wtedy mają te myśli toksyczne siłę, kiedy ty się z nimi skleisz i zaczynasz nimi żyć. Zaczynasz pozwalać im rosnąć w sobie. One wtedy rosną jak takie komórki rakowe. I tak jak powiedziałem, zaczynają wyżerać twoją energię, twój czas, twoje talenty i cię hamują w życiu. Stoisz w miejscu tam, gdzie byś wcale nie chciał, ale stoisz, bo czasem nie potrafisz sobie z tym poradzić, bo one tak mocno gdzieś weszły w życie. Druga rzecz istotna, jeśli chodzi o medytację. Właśnie ta, o której przed chwilą powiedziałem, że ty dzięki praktyce masz siłę do tego, że nie musisz za nimi podążać. Że one mogą sobie swobodnie odpłynąć, tak jak wiele innych myśli może odpłynąć i odpływa w praktyce. Dla wielu ludzi jest to trudne, ponieważ, tak jak powiedziałem, oni żyją w swoich głowach. Nie w realności, tylko żyją w głowach. Trzecia rzecz istotna dzięki praktyce medytacyjnej to to, że kiedy ty siedzisz i ty widzisz cały ten proces, który się dzieje, to ty zaczynasz być odpowiedzialny za to, co się dzieje w twoim umyśle i sercu. W kontekście medytacji jest takie ważne powiedzenie, że kwiaty są ładne i chwasty są piękne. To znaczy, że zarówno dobre wydarzenia, tak zwane dobre, mogą być dla nas praktyką duchową, jak i trudne wydarzenia mogą być dla nas praktyką duchową. Dlatego doceniamy jedne sytuacje i drugie. Kwiaty są ładne, a chwasty piękne. Taki paradoks. Z perspektywy umysłu serca możemy powiedzieć, myśli różnego rodzaju mogą być i kwiatami, i chwastami. Ale to nie znaczy, że ty sam masz swój umysł wypełniać chwastami, toksynami różnymi. I to nie znaczy, że ty masz pozwalać, żeby inni wdrukowywali w ciebie różnego rodzaju toksyny, jakieś oskarżenia, fałszywe sądy, pretensje, poczucie winy i różnego rodzaju tego rzeczy. Bo to ty jesteś odpowiedzialny za to. To ty możesz dostrzec tutaj na czarnych poduszkach, kiedy siedzisz. Przychodzą myśli. Ty masz zdolność i władzę za tym, żeby za nimi nie podążać. To ty zaczynasz być odpowiedzialny za to. To bardzo ważne. Bardzo ważne. Możemy sobie czasem z tego nie zdawać sprawy, ale tak jest. A skoro tak, to jest jeszcze czwarty aspekt tego. Że jeżeli jesteś odpowiedzialny, to możesz, mówiąc metaforycznie, zasadzać w swoim umyśle, w swoim sercu kwiaty. Czyli te wszystkie dobre, prawdziwe, życiowe myśli i uczucia, które wypływają z prawdy o tobie, nie z refrenów różnych, nabytych przez lata, nie z refrenów drukowanych przez innych ludzi, tylko z realnej oceny ciebie jako człowieka i twoich zdolności, twoich talentów, twoich marzeń, które Pan Bóg w twoje życie włożył. Jesteśmy realistami. To stąd jest ta współzależność życia wtedy i myśli i uczuć. To jest myślę kluczowy punkt. I wyjście na pustynię, o której powiedziałem, to jest konfrontacja z prawdą o sobie, z rzeczywistością w siebie, a nie z iluzjami. Iluzje mają odpaść, jak to się mówi, ja czasami to mówię wprost, jak suche gówno. To ma odpaść. Ty masz się skonfrontować z tym, kim ty jesteś naprawdę. W życiowym wymiarze żyjemy w świecie, to jest istotne. Jakie masz talenty, jakie masz pragnienia, do czego zmierzasz w życiu? Co Pan Bóg tobie, do czego cię Pan Bóg inspiruje? To jest to wezwanie, które masz zrealizować. Nie masz się hamować w życiu przez jakąś toksykolandię myślowo-emocjonalną i to jeszcze przez lata. Możesz to puścić. To ma odpaść jak suche gówno. I masz zacząć żyć. Żyć na przekór temu wszystkiemu. Tak naprawdę my stoimy przed dwoma możliwościami. Albo sami bierzemy odpowiedzialność za nasze życie i zmierzamy do tego, co w sercu nam gra. Albo to inni nam to życie organizują. No ale często jest też tak, że organizują nam życie no te właśnie toksyczne myśli, toksyczne uczucia, które mamy. Można też powiedzieć w ten sposób. Toksyczny umysł, toksyczne serce, toksyczne życie. Albo czasami też tak. Smutny umysł, smutne serce, smutne życie. Czy jest w tym jakaś prawda? Myślicie? Jest coś takiego? Tak? To coś wam przytoczę teraz. Z Mądrościowej Księgi, z Pisma Świętego. Z Księgi Przysłów, 15 rozdział, 15 werset. Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego. Serce szczęśliwe to uczta wieczysta. No tak jest. Jeżeli wypełniamy swój umysł różnego rodzaju toksynami, to życie jest bardziej przygnębiające, smutne, trudne, frustrujące, może czasem depresyjne. Jeśli mamy w sobie to realistyczne oczywiście podejście. Dużo pogody, dużo wiary w siebie, dużo ufności. Bazujemy na tym, co nam wyszło w życiu. Że potrafimy wejść w nowe sytuacje. Potrafimy przekroczyć nasze jakieś uwarunkowania. Wyjść poza to, co znane, poza jakieś granice. To wtedy to życie jest to naprawdę obfitsze i pełniejsze. Zresztą cały Nowy Testament jest też taki, że jest w nas wezwanie złożone też przez Boga dla nas jako chrześcijan, żeby przemieniać siebie, przemieniać swój umysł w nowy sposób. No, elementem tego jest realizacja naszego powołania, tego jakie są nasze talenty, jakie są nasze pragnienia i Boże pragnienia w nas. I wreszcie piąta rzecz, która też jest istotna z perspektywy medytacyjnej, to jest to, że także te dobre, pogodne, życiowo prawdziwe, odzwierciedlające naszą ocenę prawdziwą siebie. Te wszystkie myśli, one też mają odpaść. I to, co zrobiliśmy w życiu, to też ma odpaść. Ostatecznie jesteśmy wezwani do czegoś głębszego, do czegoś większego. Gdzieś ta cicha, jasna przestrzeń, miłująca, niezanieczyszczona niczym, wypływająca z tego prostego siedzenia, które można polubić. Ono tam chce zagościć i być coraz głębiej, coraz głębiej. Okej, to jeszcze coś na deser. Otóż kiedyś, a myślę, że w kontekście tego, o czym mówię, to jest dobry przykład. Otóż kiedyś przeczytałem życiorys pewnej świętej. Ona się nazywa Małgorzata z Castello. To jest święta, która żyła na przełomie XIII-XIV wieku w północnych Włoszech, czy w centralnych Włoszech, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to jest kobieta, która urodziła się niewidoma, garbata, karłowata, miała dużą głowę, krótkie kończyny i przy tym jeszcze jedną nogę miała dłuższą, a drugą krótszą. Jej rodzice od maleńkości trzymali ją w zamknięciu. Bodajże gdzieś od 6 roku życia to już w ogóle w ścisłym zamknięciu. I w końcu, kiedy miała 11 lat, to ją w ogóle porzucili na ulicy. Można powiedzieć tak, no kto jak kto, ale sytuacja takiej osoby, no to dopiero jest no potencjał do tego, żeby no, myśleć o sobie bardzo negatywnie. Pozwolić sobie też na to, że inni myślą o tobie źle. Że nie widzą w tobie nic dobrego, no zostawili cię na ulicy. W jej sytuacji było tak, że różni ludzie się nią zajmowali, w końcu dominikanki w tej miejscowości w Castello ją przygarnęły do siebie. Ona wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Dominika, została tercjarką. I świadectwa mówią o tym, że ona nigdy nie skarżyła się na swój los. Opiekowała się dziećmi, była piastunką i pomagała też normalnie w zabawach dla tych dzieci. No, różne rzeczy robiła. Opiekowała się też więźniami. Mało tego, dawała ludziom też bardzo wartościowe rady. Mówiono o niej, że ma w ogóle wiedzę wlaną, choć nie była wykształconą osobą. A to, co jest ujmujące, to, że ona wielokrotnie powtarzała: gdybyście wiedzieli, co ja noszę w sercu. Jeszcze za życia działy się jakieś uzdrowienia też, ale dopiero po śmierci przy jej grobie odnotowano mnóstwo cudów, mnóstwo uzdrowień. I gdzieś 250, około 250 lat po jej śmierci otwarto jej trumnę. Okazało się, że jej ciało nie było w ogóle zepsute. Oczywiście została przebrana. I można zresztą ją obejrzeć w Castello, właśnie u tych dominikanek. No nie wiem jak wy, ale jak ja na przykład zapoznaję się z takimi historiami, to mnie zaraz to pionizuje i mam ochotę sobie powiedzieć tak: no więc masz nogi, masz ręce, jesteś wykształcony, masz talenty, byłeś kochany przez rodziców, masz możliwości, no to co? W końcu odrzucisz raz na zawsze te różne toksyczne myśli o sobie, tę niewiarę w siebie, słabości, te wszystkie wdrukowane schematy i przekonania? No bo jak masz do czynienia z takimi osobami, które potrafią to zrobić, chociaż miały o wiele trudniej w twoim życiu, miały ufność, wiarę i przeszły przez to, no to ty stoisz przed takim samym wyzwaniem. No możesz to zrobić. I do tego was zachęcam. A niech ta praktyka medytacyjna w tym wam pomaga, żebyście wzrastali w swoim życiu, realizując to Boże marzenie, które każdy gdzieś w środku ma, i żebyście szli za tym, za tą drgającą nitką serca, która tam wam mówi, żebyście przekraczali granice swojego życia, żebyście poprawiali to życie, żebyście się odważali w swoim życiu realizować różnego rodzaju wartościowe rzeczy. Amen.